Dzień dobry, cześć! Pod odcinkiem o błędach językowych katolików jest prawie 2000 komentarzy, wow! No dobra, prawie 1800, ale to i tak bardzo dużo. Zadaliście mi mnóstwo ciekawych pytań, na które za chwilę odpowiem. I bardzo cieszę się, że tak ciepło przyjęliście ten odcinek. Trochę się bałam, że właśnie źle odczytacie moje intencje, a moje intencje były dobre. Moje intencje zawsze są dobre. Ja po prostu chcę się z Wami dzielić tym, czego się sama dowiedziałam. I tyle. Jeśli Wam to sprawia radochę, to jest niesamowite. Dobra, już nie ciamdziolę, lecimy. Zacznę od pytania, które chyba najczęściej mi zadawaliście, czyli jak to jest z Matką Boską? Ona jest boska czy Boża? Rzeczywiście od pewnego czasu można usłyszeć, że powinniśmy mówić Matka Boża, nie Boska, dlatego że Matka Jezusa nie ma cech boskich, więc nie jest boska. Jest Matką Boga, czyli jest Boża. I ja to uzasadnienie, tę argumentację przyjmuję, natomiast muszę dodać, że z punktu widzenia językowego wygląda to nieco inaczej. Określenie Matka Boska do dziś w niektórych źródłach funkcjonuje jako określenie, jako nazwa potoczna. Tyle, że my tej nazwy tak często używamy i od tak wielu lat, że moim zdaniem nie czuć już tego potocznego charakteru. Co więcej, w słowniku języka polskiego PWN znajdziemy taki wpis. Matka Boska, Matka Najświętsza, Matka Przenajświętsza, Matka Chrystusa. Ale to nie wszystko. Na stronie poradni językowej Wydziału Humanistycznego KUL-u znajdziemy coś takiego. Najpierw pada pytanie. W moim mieście jedna z parafii jest pod wezwaniem, no właśnie, Matki Bożej Częstochowskiej czy Matki Boskiej Częstochowskiej. W języku potocznym mieszkańcy używają tej drugiej formy, boskiej. Również pieczątka w parafialnej kancelarii ma formę boskiej. Jednak od pewnego czasu ksiądz proboszcz prosi o używanie formy Bożej. Która forma jest poprawna? Być może obie. I dlaczego? Pozdrawiam gorąco i z góry dziękuję za pomoc. Na to pytanie pani Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn odpowiada tak. W tradycyjnym nazewnictwie religijnym utrwaloną formą w połączeniu, którego dotyczy pytanie, jest przymiotnik w postaci boska, Matka Boska Częstochowska. Mamy ten przymiotnik również w innych nazwach dotyczących Maryi, na przykład Matka Boska Zielna, Matka Boska Gromniczna, Matka Boska Ostrobramska, Matka Boska Szkapleżna. Nie ma więc potrzeby dokonywania modyfikacji, którą wprowadza się nieco na siłę. Zamiana na formę Boża jest najprawdopodobniej spowodowana szczególną hiperpoprawnością, ponieważ przymiotnik boski funkcjonuje również w słownictwie potocznym jako ekspresywna nazwa czegoś wspaniałego, cudownego, pięknego. W kontekście religijnym próbuje się uciekać od takiego określenia i uznaje się, niesłusznie zresztą, przymiotnik Boża za należący tylko do sfery sakrum. A przecież on także funkcjonuje w wyrażeniach potocznych pozbawionych głębszej treści religijnej, na przykład Boża Krówka, Iskra Boża, Dary Boże. Podobny mechanizm wystąpił też w zasłyszanej modyfikacji peryfrazy Boga. Ojciec Niebieski został zastąpiony niepotrzebnie przez Ojca Niebiańskiego. Mnie ta argumentacja przekonuje, tyle że pani Magdalena nie odniosła się do tego, że Matka Boża nie może być boska, dlatego że nie ma cech boskich, nie ma cech Boga. No to może ja się odniosę? Czemu nie? W słowniku PWN znajdziemy informację, że słowo boski oznacza między innymi dotyczący Boga. Nie mający cechy Boga, tylko dotyczący Boga. Czy zatem Matka Boska Boża dotyczy Boga? No Rachel! Więc ja tutaj nie widzę błędu językowego i nadal będę mówiła Matka Boska. Natomiast nie będę Was przekonywać do mojej racji, bo tutaj nie ma mojej racji. W tym wypadku każdy może mówić jak chce, jak mu serce podpowiada. I tyle. A, no i trzeba dodać, że Matka Boska często występuje w sytuacjach codziennych, bo potrafimy krzyknąć Matko Boska, jak ja się teraz przestraszyłam! Nie wiem, co by się musiało stać, żebyśmy nagle w tego typu sytuacjach zaczęli krzyczeć Matko Boże, jak ja się teraz przestraszyłam! Obawiam się, że to się nie uda, to się nie wydarzy, przynajmniej za mojego żywota. Pytaliście mnie, dlaczego ludzie mówią łaskiś pełna. Co to w ogóle jest łaskiś pełna? Dlaczego ludzie tak mówią? No dobrze mówią, nie ma tutaj żadnego błędu. Dlatego, że łaskiś pełna to skrócona wersja łaski jesteś pełna. Po prostu do słowa łaski przykleiliśmy końcówkę drugiej osoby liczby pojedynczej, która w wersji nieskróconej występuje w słowie jesteś. I tyle. Podobną sytuację mamy w konstrukcji aleś mądra, bo to skrócona wersja ale jesteś mądra. Także nie ma tutaj żadnego błędu, proszę mi się nie denerwować. Kolejna kwestia. Mówimy zakrystia, a nie zachrystia. Rzeczywiście, pełna zgoda. Poprawna wymowa to zakrystia. Dlaczego? Dlatego, że to słowo wbrew pozorom nie wywodzi się od Chrystusa, lecz od łacińskiego słowa, które w środku ma ky, nie chy. W mojej wsi mówi się zachrystia, więc trudno będzie mi się przestawić, ale spróbuję. Następne pytanie. Co ty tak dziwnie zaakcentowałaś po mszy? Nie powinnaś powiedzieć po mszy? Włosy mi dęba stanęły, gdy przeczytałam ten komentarz, bo w moim środowisku mówi się właśnie tak. Spotkamy się po mszy, służyłem do mszy i do głowy mi nie przyszło, że coś z tym jest nie tak. Dlatego pełna obaw zajrzałam do poradni językowej PWN i na szczęście znalazłam taki wpis. Może być na mszy i może być na mszy, ale jeśli msza zostanie wyposażona w przydawkę, to przejmie akcent, na przykład na mszy świętej. Podobnie jest w przykładach z przyimkiem do. Skoro podobnie jest z przyimkiem do, to z przyimkiem po zapewne też. Czyli można mówić zarówno po mszy, jak i po mszy. Obie wersje są poprawne. Dużo też się pojawiło uwag dotyczących na przykład takich fragmentów. Panie, nie jestem godna. Nie ma godna. Tam musi być godzien, nawet jeśli mówi to kobieta. Albo chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku. Nie może być było. Tam musi być była, bo chodzi o chwałę. Chwała była. Albo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Tam musi być jeszcze jedno i potęga i chwała na wieki. Powiem tak, z punktu widzenia językowego tutaj nie ma błędów. Wszystkie wypowiedziane przeze mnie wersje są ok, językowo ok. Być może teologicznie coś zgrzyta, są jakieś niedociągnięcia. Ale ja mam dla Was taką propozycję. Niech każdy z Was odpowie sobie w sercu na następujące pytanie. Na ile właśnie tego typu błędy są ważne, istotne dla Waszej wiary? Ja sobie na takie pytanie w sercu odpowiedziałam i w ogóle mnie to nie stresuje. Nie mam z tym żadnego problemu. Polecam. W poprzednim odcinku zwróciłam uwagę na to, że księża nie odmieniają nazwisk i poprosiłam, żeby zaczęli to robić, bo nazwiska w języku polskim się odmieniają. Oczywiście jest to o wiele bardziej skomplikowana kwestia, nie wszystkie się odmieniają. Zachęcam do obejrzenia 3 odcinków na ten temat, które nagrałam, tam jest wszystko. No ale ogólnie zasada jest taka, że nazwiska odmieniamy. Jeśli się da, odmieniamy. Dostałam bardzo dużo wiadomości, w których sami księża napisali mi, że oni te nazwiska to by odmieniali, ale niestety parafianie nie zgadzają się na to. Niektórzy nie chcą, niektórzy sobie nie życzą. Są też tacy, którzy się obrażają za to, że ksiądz śmiał odmienić nazwisko zmarłego z ich rodziny, w intencji którego odbyła się msza. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że odmienianie nazwisk jest tak problematycznym zagadnieniem dla naszego społeczeństwa. Nie wiedziałam o tym. I przyznam szczerze, że gdybym była księdzem, pewnie sama nie wiedziałabym, jak z tego wybrnąć. Każdy ksiądz musi zdecydować sam, jak się zachować. Natomiast ja od wielu lat jestem fanką edukacji, więc chyba na miejscu księży, na kazaniu, wspomniałabym o tym, że język jest naszym dziedzictwem kulturowym i o dziedzictwo trzeba dbać. Jak możemy dbać? Przestrzegając zasad, a w języku polskim nazwiska odmieniamy, jeśli się da odmieniać. Chyba poszłabym tą drogą. Natomiast wiem, że to nie są łatwe sprawy, to są trudne sprawy. Dlatego trzymam za wszystkich księży kciuki. Wierzę, że się uda. Na końcu najtrudniejsze zagadnienie, ale postaram się je omówić najdelikatniej, jak tylko potrafię. Katolicyzm to nie jest religia, a ty powiedziałaś religia katolicka. Formalnie, teoretycznie, rzeczywiście, to prawda. Współcześnie mówi się, że mamy 12 religii. Wypiszę je tutaj wszystkie w kolejności alfabetycznej. Katolicyzm to, mówiąc najprościej, wyznanie, odłam. Podobnie jak prawosławie albo protestantyzm. Te wszystkie wymienione przeze mnie wyznania funkcjonują w ramach chrześcijaństwa. Więc każdy katolik jest chrześcijaninem, ale nie każdy chrześcijanin jest katolikiem. Bo chrześcijaństwo to po prostu pojęcie szersze. Chrześcijaństwo, chrześcijanin. Religia katolicka jest przejawem pewnego rodzaju braku precyzji w języku, bo gdybyśmy chcieli być precyzyjni, musielibyśmy mówić religia chrześcijańska, wyznanie katolickie. Ale my to sobie po prostu skracamy. W słowniku języka polskiego PWN znajdziemy taką definicję katolicyzmu. Religia wyznawana przez członków Kościoła katolickiego. Czyli w słowniku używa się określenia religia w kontekście katolicyzmu. Wnioskuję więc, że religia katolicka błędem językowym nie jest. Ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to określenie przez członków innych wyznań jest odbierane jako nadużycie. Teraz już wiem i będę to miała na uwadze. Myślę, że znów każdy z nas musi sam zdecydować, czy zostaje przy określeniu religia katolicka, co jest językowo poprawne, czy jednak będzie się starał używać innych określeń, wiara katolicka, wyznanie katolickie, właśnie z uwagi na te emocje, jakie wywołuje religia katolicka. Czyli decyzja należy do Was, w zasadzie do nas. Niech każdy z nas podejmie te decyzje samodzielnie. I już. Amen. Nie amen. Nagrałabym kilka słów pożegnania, ale pada mi bateria, a jeszcze suchar, także po prostu dziękuję za uwagę. Pa! To teraz suchar, mam go od Was, bo on się pojawił w komentarzach pod poprzednim filmem. Leci tak. Proszę księdza, czy te buty są za mszowe? Nie. Za moje. Mua!